Ostatnio o kosmosie jakby było więcej, tak mi się wydaje, więcej w mediach tych ogólnych i mnie osobiście to bardzo cieszy i przyznam, że trochę byłem zaskoczony tak szerokim odbiorem misji Artemis. Dzisiaj o tej misji Artemis troszeczkę powiem, ale tak w gruncie rzeczy chcę zapytać o coś większego i dosłownie i w przenośni, czyli o cały wszechświat. Po co my go w ogóle badamy? Co my o nim dzisiaj wiemy? Czego chcemy się jeszcze dowiedzieć, jakie technologie musimy dopracować, żeby wiedzieć więcej. I zdając sobie sprawę z tego, że każde z tych pytań mogłoby być tematem potężnej konferencji międzynarodowej, która trwałaby wiele dni i dalej nie znaleźlibyśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. Postanowiłem porozmawiać na te tematy z czterema ekspertami. Panowie wszyscy są członkami Akademii Kopernikańskiej. Czy to musi się jakoś wiązać z Kopernikiem? Czy nasza historia będzie kontynuacją historii Kopernika? To się okaże w praniu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do rozmowy profesora Wacława Gudowskiego, światowej klasy eksperta w dziedzinie reaktorów jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych SMR. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Profesora Krzysztofa Górskiego, astrofizyka, polskiego kosmologa, pracującego przez wiele lat w NASA JPL, uczestnika kosmicznych misji COBE i Planck, specjalisty w dziedzinie badań promieniowania tła. Pan profesor jest sekretarzem Akademii Kopernikańskiej. Profesora Marka Sarnę, eksperta w zakresie budowy infrastruktury astronomicznej, współpracownika Polsy i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pan profesor jest związany z Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk oraz profesora Leszka Roszkowskiego, specjalistę od fizyki, astrofizyki i kosmologii cząstek elementarnych, dyrektora nowo powstałego Międzynarodowego Instytutu Astrofizyki Cząstek Polskiej Akademii Nauk. Tak jak wspomniałem, panowie profesorowie są związani z Akademią Kopernikańską. Panowie, jak pada hasło porozmawiajmy o kosmosie, to każdy z nas może rozumieć coś zupełnie innego i co więcej, każdy będzie miał rację, bo kosmos to jest bardzo, bardzo pojemny temat. Zanim wejdziemy w ten kosmos daleki, a równocześnie też bliski, i ten duży, i ten całkiem najmniejszy, chciałem zapytać o misję Artemis. Czy panowie śledziliście, co się tam działo?
Oczywiście, że śledziliśmy. Ja pozwolę sobie po tym, co pan wspomniał, że wiele lat spędziłem pod egidą NASA, na komentarz taki, że oczywiście był to moment wielkiego napięcia i jak żeśmy przed programem rozmawiali, śledzony był z wielką uwagą, bardzo szeroko. Jest to moment, miejmy nadzieję, przełomu czy redefinicji w ogóle funkcji NASA, ponieważ wiąże się z koncepcją powrotu do zintensyfikowanej eksploracji ludzkiej w kosmosie i w dłuższej perspektywie czasowej lotów na Marsa, być może kolonizacji Marsa po drodze, ustanowienia permanentnej stacji księżycowej, która ma to wspomóc. To się wiąże z wieloma konsekwencjami, o których możemy później może wspomnieć, jeżeli będzie czas. Ma to duże konsekwencje dla naukowców, którzy pracują w NASA. Wiąże się z profilowaniem finansowania i rzeczy, które zdefiniują przyszłość na wiele lat. Także to było bardzo istotne, niezależnie od sportowego aspektu tego, że akurat znowu Amerykanie skutecznie wystrzelili czterech ludzi. Zdołali wrócić. Był moment podniecenia, czy wlecą w atmosferę tak, jak powinni. To są wszystko ciekawe rzeczy, ale może koledzy coś po tym mogą.
No te osłony, które mają zapewniać bezpieczeństwo ludzi w środku, no to był taki trochę, bym powiedział, trudny temat, bo w poprzednich eksperymentach one niespecjalnie dobrze wypadały. Cieszę się, że wrócili cało i zdrowo. W kolejnych misjach Artemis już będą inne osłony te termiczne. Panowie zajmujecie się fizyką teoretyczną, fizyką cząstek, kosmologią. Żaden z panów nie jest ekspertem od lotów załogowych. I zastanawiam się, czy z punktu widzenia kogoś, kto bada ten duży wszechświat, ten daleki wszechświat, takie misje, gdzie cztery osoby, czwórkę specjalistów pakuje się, wystrzeliwuje się, oni robią jakiś obrót wokół Księżyca albo i nie i wracają. Czy to nie jest, może wsadzę kij w mrowisko, marnowanie pieniędzy? Z waszego punktu widzenia.
Ja mam odpowiedź dobrą na to, jeżeli można.
Bardzo proszę.
Czy misja Artemis przypomina nam o tym, czym jest nauka? Nauka nie jest napędzana tym, żeby jutro albo pojutrze zrobić innowacje, tylko nauka napędzana jest istotnymi cechami człowieka. Ciekawością, pytaniem, skąd myśmy się tu wzięli, po co tu jesteśmy i czy jesteśmy samotni. A te wszystkie korzyści to są dodane wartości. I ja myślę, że pokolenie, które przeżyło lądowanie pod koniec lat 60. Księżyca, chciałoby bardzo, żebyśmy wrócili do tych czasów. Poza tym proszę pamiętać, że w tamtych czasach eksploracja kosmosu była troszeczkę napędzana zimną wojną również. Natomiast teraz mamy troszkę inne warunki i myślę, że wracamy do tych korzeni nauki, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są granice naszego poznania. Czy jesteśmy w stanie, prawda, skolonizować już nie tylko te najbliższe planety, ale może lecieć dalej. No i tutaj się oczywiście pojawia pytanie, które mnie bardzo interesuje.
Skąd weźmiemy na tą energię?
No właśnie. Ale generalnie rzecz biorąc, ja mam do tego bardzo takie filozoficzne podejście. Zainteresowanie tą misją jest powrotem do tych korzeni poznania naukowego. A korzyści proszę sobie tylko spojrzeć. Proszę mi pokazać kierowcy, który nie używa GPS-a dzisiaj. To jest
Ja nie używam.
Proszę, panie profesorze, ja
nie używam, ale myślę, że został pominięty też jeden jeszcze aspekt, dlaczego tak to jest nośne, jeżeli chodzi o publikę. A to jest niewidoczna strona Księżyca, co interesuje wielu, co tam jest. Były oczywiście w początkowym okresie, kiedy były misje satelitarne, że one okrążały Księżyc, sporządzono mapę Księżyca, ale o tym właściwie się nie mówi. Natomiast teraz obecne technologie związane z monitorowaniem, z dokumentowaniem, zrobieniem zdjęć, to jest to, co przybliży, co to jest na tej drugiej stronie Księżyca. I to jest ten aspekt interesujący bardzo dużo osób.
Ja zapytałem o to, czy tak może prowokacyjnie, nawet bardzo prowokacyjnie, czy to z panów punktu widzenia nie jest marnowanie pieniędzy, bo kołdra zawsze jest za krótka. Nie? I teraz jeżeli są jakieś pieniądze, nawet bardzo duże na stole, no to ktoś musi zadecydować. No to w takim razie wydajemy 80 czy 90 miliardów na rakietę, która zaprowadzi człowieka na Księżyc i bezpiecznie cała misja go ściągnie, czy też wydajemy te pieniądze na przykład na misje badające, nie wiem, promieniowanie tła, albo daleki wszechświat, albo jakieś eksperymenty związane z tą niewidzialną częścią naszej materii, której zresztą jest większość. No i jak wy na to patrzycie? Gdzie te proporcje, jak te proporcje ułożyć, żeby nie było tak, że owszem, wydajemy pieniądze na naukę, ale na tyle jednokierunkowo, że gdzieś tam gubimy te proporcje i to powoduje, że jednak nie przesuwamy się, czy nie przesuwamy tych granic poznania równomiernie wszystkich.
Panie redaktorze, pan nas zaprosił. Jesteśmy specjalistami z różnych dziedzin i to jest po części odpowiedź, czym ludzie się interesują. I w związku z tym to zależy od zainteresowań wielu. Jak te akcenty się rozłożą? Jeden będzie się interesował fizyką cząstek, drugi się będzie interesował, jak konstruować satelity, które są w stanie, nie wiem, monitorować powierzchnię Ziemi bardzo dokładnie z różnych względów gospodarczych czy militarnych, a drugi będzie patrzył na to, co można zobaczyć daleko we wszechświecie. Czy aranżując misję, wysyłając ją daleko i zasilając niekoniecznie bateriami słonecznymi, bo to się nie da.
Ja bym chciał...
Tak, proszę, proszę.
Można dodać. Rzeczywiście, jak już było powiedziane, słowo kosmos może oznaczać i oznacza co innego dla różnych osób. Dla jednych to jest przestrzeń przy Ziemi, bardzo blisko, czy przynajmniej obszar Układu Planetarnego Słonecznego. Dla innych, takich jak ja, to oznacza bardziej ten wielki wszechświat, ten ogromny wszechświat i ten wczesny wszechświat, ten niewidoczny wszechświat, którego jest widać 99% masy energii, więc ogromna większość jest niewidoczna. Ale nie można tych rzeczy sobie przeciwstawiać. Badanie bliskiego wszechświata i tego ogromnego, dalszego, dalekiego wszechświata to nie są rzeczy, które powinny ze sobą konkurować, tylko się naprawdę wspomagają. Dlaczego? Dlatego, że odkryto już 100 lat temu, przez Wiktor Hess odkrył, że promieniowanie przychodzi z kosmosu, z zewnątrz i im dalej się idzie w górę, tak Hess to stwierdził w swoim pionierskim doświadczeniu, tym więcej się widzi. Wobec tego to, co się teraz robi, to, co się stało, to okazało się, że żeby móc lepiej obserwować ten ogromny wszechświat, trzeba wyjść na orbitę. Inaczej mówiąc, trzeba okiełznać ten bliski kosmos.
Czyli trzeba się nauczyć budować rakiety, wynosić...
satelity. I wtedy, jeżeli mamy okiełznany ten bliski wszechświat, okiełznany w tym sensie, że umiemy to robić, umieszczać tam stałe punkty typu stacja międzynarodowa, satelity, teleskop Hubble'a, czy James Webb, teleskop jeszcze przedtem Cobb'y, okazuje się, że to się bardzo opłaca przy badaniu tego ogromnego wszechświata. W tym sensie nie ma sprzeczności. Jedno drugiemu pomaga.
Ale wspomniał pan o krótkiej kołdrze i ten problem jest właśnie fundamentalny. Także ponieważ taką kotwicą dla programu ma być misja Artemis i powrót do ludzkiej eksploracji, no to cóż, no, trzeba sobie powiedzieć, że żaden z nas nie reprezentuje tej dyscypliny bezpośrednio. Ja akurat zajmuję się kosmologią, astrofizyką, właśnie robotycznymi bardziej badaniami, instrumentami autonomicznymi, które się wystrzeliwuje w kosmos, to akurat wiemy, jak to robić. Myślę, żeby zrobić, gdyby zrobić kwerendę taką opinii wśród astronomów zajmujących się badaniami, które z kosmosu się wykonuje, to myślę, że opinia większościowa byłaby taka, że sumy pieniędzy, które trzeba zainwestować w bezpieczną, ludzką eksplorację kosmosu są niekorzystne dla reszty nauki. Politycznie rzeczywiście to się tak układa, bo w tej chwili proposal budżetu Stanów Zjednoczonych przedstawiony przez Biały Dom proponuje likwidację około połowy środków na astrofizykę realizowaną pod egidą NASA. No więc no, jak się rozmawia z astrofizykami, to oni zachwyceni tą perspektywą nie są. A to jest właśnie dlatego, że pieniądze są przesuwane do programu ludzkiej eksploracji kosmosu. No i powstaje bardzo trudna do odpowiedzi kwestia, którą zresztą pan postawił na samym początku, jak to jest, że tyle ludzi to śledzi, dlaczego jest to taki nośny temat i no, pan próbował odpowiedzieć filozoficznie i argumentując nawet, że to właśnie jest zasadzone na naukowych podstawach, że właśnie w tym kierunku idziemy. Trudno to powiedzieć. Ta debata odbywała się już wiele lat temu, gdy stację kosmiczną budowano. Ja pamiętam w 90-tych latach, gdy ona była konstruowana. Odzew amerykańskiego środowiska astronomicznego początkowo był taki, żeby pisać listy protestacyjne, że nie należy tego robić, to jest zbyt drogie, to nie ma sensu. Pojawili się ludzie, którzy mówili, że absolutnie ma sens, dlatego że rzeczy tego typu, czy badanie promieniowania tła, czy rentgenowskie satelity, jakaś astrofizyka w kosmosie, to są fanaberie, które nie poruszają ludzi w takim stopniu, jak ludzka eksploracja kosmosu na przykład, czy właśnie stacja kosmiczna. A siły przemysłowe i finansowe, które trzeba poruszyć, żeby takie przedsięwzięcia w ogóle mogły być zrealizowane, są tak potężne, że no, gospodarka na poziomie Stanów Zjednoczonych jest potrzebna, a do tego trzeba społeczeństwo amerykańskie zapalić, żeby w tego typu kierunek się udało i kongresowo sankcjonowane finansowanie tego było możliwe. Stworzono argument, że cała astrofizyka i czysta nauka realizowana w kosmosie to jest tak mały procent kompletnego finansowego profilu, który się inwestuje w te przedsięwzięcia, że powinni astronomowie zamilknąć, ponieważ argument, że gdy się nie zrealizuje stacji kosmicznej, to powoduje przesunięcie tych funduszy w astronomię czystą, jest absurdalny, bo wtedy nie będzie żadnych funduszy. Przemysł kosmiczny musi istnieć, żeby na jego rubieżach istniała również czysta astrofizyka realizowana w kosmosie. I myślę, że jest podobnie teraz. Oczywiście są te, będą one omawiane, jak się domyślam, kwestie napędu, kwestie korzyści technologicznych, które uzyskamy z wymuszonego rozwoju, bo tutaj trzeba tyle rzeczy zrealizować, że się w ludzkiej głowie nie mieści. To są gigantyczne przedsięwzięcia i korzyści będą takie, że każdy z nas będzie w efekcie, w perspektywie iluś tam lat z tego korzystał. Ale będą być może obszary, które na tym nie skorzystają. Idealistycznie byłoby tak, jak kolega powiedział, że każdemu coś skapnie i wszyscy to robią. Ale na to to już chyba nawet na planetarnym naszym poziomie ziemskim nie ma środków, w moim odczuciu.
Pan wspomniał o tym, że w latach 90. była taka dyskusja, po której stronie, która strona była bliższa panu? Ta, która mówiła, nie budujmy takich rzeczy, bo lepiej te pieniądze przekierować na inne misje, czy ta, która mówiła, budujmy, bo to nie jest tak, że te pieniądze będą leżały na stole, tylko po prostu znikną?
Bardzo silnie emocjonalnie odebrałem ten pierwszy list. Jego inicjatorem był profesor Bacall, który był przez wiele lat dyrektorem Instytutu Studiów Zaawansowanych w Princeton i bardzo prominentną figurą w naukowym świecie Stanów Zjednoczonych i doradztwa dla NASA. Ale bardzo szybko zrozumiałem, że krytycy tego jego proponowanego listu do kongresu mieli jednak rację. To znaczy uważam, że duża część rozwoju naukowej działalności w kosmosie odbyła się dlatego, że na peryferiach wydatków, które zdecydowano się ponieść, wspierając stację kosmiczną międzynarodową, właśnie spowodowało to, że inne rzeczy są możliwe. W tej chwili jest tak, że stacja kosmiczna, no żeby właśnie program Artemis i pójście w kierunku Księżyca i Marsa było możliwe, no to właśnie stacja kosmiczna będzie zlikwidowana i zamknięta, prawda? Więc jeśli chodzi o czystą naukę, to, no, to paradoks stacji kosmicznej polegał na tym, że najpierw ją zdecydowano się zbudować i zaczęto ją budować, a potem zaczęto finansować programy naukowe i w pewnym sensie wymuszać kierunek badań taki, żeby na tej stacji kosmicznej umieszczać eksperymenty, które ex post miały sankcjonować to, tłumaczyć to i robić takie tam validation tego, że ona była właśnie potrzebna do czegoś takiego. No jakieś takie rzeczy zrealizowano, ale nie było tak, że to była pierwotna inspiracja do tego projektu. Także no takie są rachunki kosztów i zysków i tego nie pokonamy, ponieważ to są po prostu kolosalnie drogie rzeczy.
Okay. Ale jest jeden aspekt pomijany, to znaczy wydolność ludzkiego organizmu przy tego typu misjach, bo jednak nie jesteśmy przystosowani, żeby długo egzystować w zerowej grawitacji i w warunkach zupełnie ekstremalnych, nawet przy pewnych osłonach. I to się okazało właśnie poprzez to, co było rozwijane stację kosmiczną wokół Ziemi, prawda? Teraz idziemy trochę dalej, to zostało przepracowane, organizm ludzki był egzaminowany, badany, jak to wpływa, jak możemy temu przeciwdziałać. I być może teraz jest właśnie ten następny krok, jeżeli mówimy o misji marsjańskiej.
A ja to widzę całkiem inaczej. Mianowicie proszę pamiętać, że rozwój cywilizacji nie popychali do przodu ekonomiści ani prawnicy, tylko wizjonerzy. I to, co pan mówi, czy warto inwestować te 70 miliardów w jakąś tam rakietę, ja uważam, że to jest sprzężenie zwrotne, to jest inwestycja w społeczeństwo. Odwiedziliśmy godzinę temu planetarium w Chorzowie. Proszę spojrzeć na tych młodych, jak oni z jaką ciekawością, z jaką pasją patrzą na rzeczy w kosmosie. To jest odpowiedź naszego pokolenia do tych młodych ludzi, że to trzeba kontynuować, bo to jest ważne dla nas. Uczy nas racjonalizmu. Mam tylko jedną nadzieję, że tą siłą napędową nie będzie świadomość, że tak tą Ziemię zniszczymy, że musimy się z niej kiedyś wynieść. Uważam wprost przeciwnie. Uważam, poznanie kosmosu pomoże nam zrozumieć wagę zajęcia się Ziemią w mądrzejszy sposób.
No zresztą to bardzo często gdzieś się pojawia, wtedy gdy zaczynamy gdzieś tam głębiej sięgać w pewien zasób wiedzy na temat na przykład zmian klimatu, czy na temat geologii. Trudno dzisiaj znaleźć jakiekolwiek badania takie szerokie dotyczące Ziemi, w których nie byłoby tego aspektu badań z kosmosu. Tak? Znaczy wielu procesów na Ziemi byśmy nie rozumieli, gdybyśmy nie mieli satelitów, które z góry patrzą i je śledzą. Dla mnie ta dyskusja jest o tyle fascynująca, że ja na sprawę patrzę trochę od innej strony, od strony edukacji i inspiracji. I rozumiem, zresztą sam to powiedziałem, kontra zawsze jest za krótka, więc zawsze można dyskutować na temat, gdzie, jak poprzesuwać te liczby, żeby było tak bardziej, bym powiedział, kompatybilnie, pełnie. Ale na koniec dnia ktoś te tabelki musi robić, a ktoś musi, czy chce, wydawać te pieniądze na budowanie różnego rodzaju eksperymentów po to, żeby się dowiedzieć. Ten ktoś musi zostać najpierw zaczarowany. I przypominam sobie takie badania sprzed kilku lat, gdzie w Stanach Zjednoczonych pytano ludzi, naukowców zajmujących się szeroko rozumianym kosmosem, co było tym czynnikiem, który spowodował, że oni zechcieli wejść na tę ścieżkę, a nie na inną. I okazało się, że większość mówiła o filmie Gwiezdne Wojny. Wiedząc o tym przecież, że to nie żaden dokument, że to jest czysta fantazja, ale jednak dobrze opowiedziana fantazja, dobrze opowiedziana historia, nawet jeżeli sama z siebie nie jest jakimś osiągnięciem naukowym, jakimś szczególnie dużym, ciągnie za sobą rzeszę tych, którzy w tej dziedzinie chcą działać. I z tej rzeszy później rekrutowani są być może fizycy cząstek, być może kosmologowie, czy ci, którzy zajmują się tą taką astronomią właściwą.
Panie redaktorze, przepraszam, ja tu. Ta fantazja się skądś wzięła? To jest nasz atawizm. My chcemy wiedzieć. Naturą człowieka jest to, że chce wiedzieć więcej, więcej, więcej i więcej. I kosmos jest tą taką nierozwiązywalną zagadką na dzisiaj, w której spinają się ze sobą fizyka cząstek elementarnych, fizyka ciała stałego, biologia, medycyna, biofizyka. To jest jedno ogromne laboratorium, które staramy się w mądry sposób wykorzystać. Ale nie pozwólmy ekonomistom ani prawnikom, żeby o tym decydowali, co robić. To musi być środowisko naukowe.
To dwa komentarze. Co do inspiracji, zachwytu filmów science fiction i tak dalej. Ileś tam lat temu w ramach, jak nie wiem, eksperymentu jakiegoś otwarto, zdaje się pod egidą NASA, stronę internetową, na której zaproszono ludzi, żeby się zgłaszali do lotu na Marsa w jedną stronę. Wieść gminna niesie, że w ciągu kilku godzin 6 tysięcy ludzi się zgłosiło. No więc ten element istnieje w jakiejś części, ale chyba nie globalnie na całej planecie. Żeby trochę idealizm podciąć pod skrzydłami, to powiem tyle. No, cały czas pan wspomina o nauce wielkiej w kosmosie i tak dalej. I zdaje się powiedziano, że poprzednie wyścigi na Księżyc były inspirowane zimną wojną, a teraz to już jest czysto idealistyczne zachwycanie się tym, żeby zrozumieć kosmos. No to nie jest prawda oczywiście. Prawda jest taka, że Chiny latają w kosmos, a Stany Zjednoczone wchodzą w wyścig, który po amerykańsku po prostu muszą wygrać. Taki jest imperatyw i to nie są ekonomiści i prawnicy. To są jeszcze inni ludzie, którzy decydują o tym, że będziemy tymi rakietami latać, ponieważ nie ma innej opcji. No nie można pozwolić na to z perspektywy Stanów Zjednoczonych, żeby Chiny ten wyścig wygrały. No, no to tak powiem.
A jaka część populacji reprezentuje to, co pan profesor mówi?
No to brutalnie powiem, ale ja tego nie neguję bynajmniej. Proszę pamiętać, że sprawy, że tak powiem, obronno-wojskowe były siłą napędową do wielu rozwojów nauki. Internet się dzięki temu rozwinął, aczkolwiek nie web, bo web to akurat nie pochodzi z CERN-u, prawda? Ale sam internet i protokoły komunikacji. Także, znaczy, no taką mamy naturę już jako ludzie. Natomiast nie można zostawiać tego problemu dla ekonomii. Trzeba rozumieć cały ten proces. Mówię, nawet to, że to są wojskowi, którzy boją się tego. Znaczy krótko mówiąc, kto ma władzę w kosmosie, prawdopodobnie będzie miał władzę na Ziemi. Taka jest też prawda. Ale to w niczym nie przeczy temu, że to jest jedno ogromne laboratorium.
W człowieku rzeczywiście tli się iskra ciekawości, ale trzeba ją rozdmuchać. Trzeba z niej zrobić płomień, który zapłonie, który pociągnie człowieka do tego, żeby rzeczywiście się tym zająć. Gwiezdy Wojny to jest świetny przykład filmu, który odegrał ogromną rolę właśnie w zainteresowaniu młodzieży, szerszych mas, problemem badania, czy zaciekawił badaniem kosmosu. Ja pochodzę z trochę wcześniejszego pokolenia. Wychowałem się w małym miasteczku powiatowym na Białostoczyźnie i mieszkaliśmy na obrzeżach miasta i to było przepiękne doświadczenie, dlatego że tam było bardzo ciemno w nocy. Nie było tyle światła, co teraz mamy. I ja wychodząc za dom, widziałem czarne niebo i rozciągającą się przez niebo drogę mleczną.
Obraz naturalny, którego dzisiaj mało kto w ogóle doświadcza.
Nawet na wsi tego nie można zobaczyć. Ja to pamiętam do dzisiaj, a zimną, mroźną nocą grudniową czy styczniową, kiedy było wyżowo, było czyste niebo, to po prostu to niebo biło w oczy, zostawiało ślad na całe życie. Ja to pamiętam do dzisiaj. Wtedy mnie to bardzo inspirowało. Nigdy nie przypuszczałem wtedy, że będę kiedykolwiek uprawiał naukę. Ale to zostało mi gdzieś utkwione. Ja zająłem się kiedyś potem nauką, zająłem się badaniem wszechświata. Natomiast myślę, że tego typu doświadczenie, które ja przeżyłem, jest doświadczeniem bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy szukają swojej drogi w życiu. I jeżeli się oni zainspirują czymś takim, czy to jest film Gwiezdne Wojny, czy obserwowanie przez siebie gwiazd, czy czegokolwiek innego, to ich ciągnie potem. Właśnie ta ciekawość ludzka jest rozdmuchana już wtedy. Nie wszyscy mogą latać w kosmos. Wszyscy żeśmy przeżyli, prawdopodobnie większość z nas, ten moment, kiedy chcieliśmy być kosmonautami, astronautami. Tak jak niektórzy chcieli być aktorami, aktorkami i tak dalej. Potem się okazuje, że nie wszyscy mogą być aktorami. Niektórzy zostają reżyserami czy operatorami dźwięku. W nauce też nie wszyscy musimy lecieć w kosmos, ale możemy robić inne bardzo ciekawe rzeczy, które pozwalają nam poznawać wszechświat. Czy ten bliski, czy ten ogromny. Ta ciekawość już została rozdmuchana. Gdzie się zrealizuje, to już jest trochę indywidualna sprawa. Najważniejsze jest, żeby ją pobudzić na wczesnym etapie. Żeby młodzi ludzie nie wylądowali w kosmosie tableta czy komórki przed nosem i oglądaniem jakichś zupełnie nieistotnych informacji. Chodzi o to, żeby zaciekawić im czymś głębszym.
Jesteśmy wszyscy gwałtownie zgodni co do inspiracji, zachwytu, ciekawości, próby zrozumienia wszechświata dogłębnej. Według mnie kontekstowo nasza rozmowa, jak rozumiem, ustawiona została przez pana w ten sposób, żeby próbować odpowiedzieć na pytanie, czy to tam trzeba ludzi w kosmos wysyłać, żeby na te pytania odpowiadać. Bo większość tych pytań, obserwacje Ziemi i tak dalej, to zawsze były realizowane przez robotyczne instrumenty i tak powinno to być robione. Natomiast nawet dla kogoś, kto na przykład interesuje się tym, jak wiedza rolnicza co do pogody i tak dalej wygląda, oceanów, badanie i to wszystko, to te programy też były ograniczone przez to, że fundusze trzeba przesuwać z jednej strony w drugą. A tutaj kolega wspomniał, kosmos to nie jest przyjazna sfera działalności dla człowieka. No jest to według mnie rodzaj sportu i nawet obawiam się, że część tych ludzi, którzy z takim zainteresowaniem śledzą takie występy jak przejazd dookoła Księżyca przy pomocy misji Artemis, być może nie jest inspirowana głębokimi pytaniami naukowymi, tylko tym, czy na przykład oni wrócą w ogóle stamtąd. To też jest możliwe, bo taką kulturę mamy wymuszaną przez media i zainteresowanie obscenicznymi rzeczami i tak dalej. Więc to są skomplikowane rzeczy, sensacjonalizm. Ale no ogólnie ja popieram wszystko, co koledzy powiedzieli, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nauka cudowna, ludzi młodych trzeba uczyć. Jeżeli cała ta awantura w kosmosie doprowadzi do tego, że więcej ludzi będzie robić, jak to w Ameryce się mówi, STEM, żeby ludzie w ogóle matematyką się interesowali, fizyką i tak dalej, no to jak najbardziej to trzeba to robić, bo myślę, że na dłuższą metę to jest właśnie nam potrzebne, bardziej niż inne działania.
Rozmawialiśmy trochę na temat człowieka w kosmosie, po to, żeby poznać człowieka, na temat różnego rodzaju misji satelitarnych, z których większość jest po to, żeby poznać Ziemię. To pozwólcie, panowie, że przesunę teraz tą granicę naszej rozmowy w ten daleki wszechświat. Tego typu pytanie bardzo często u ekspertów wywołuje pewien rodzaj zdziwienia, że jak można w ogóle zadać tak pytanie, ale gdybym zapytał, czego tak najbardziej tam szukamy, albo czego najbardziej nie wiemy, gdyby były pieniądze na stole, w które miejsce panowie osobiście byście je przekierowali, to co byście odpowiedzieli?
Przed chwilą odwiedziliśmy planetarium śląskie. Było przepiękne doświadczenie, bardzo, bardzo byliśmy rzeczywiście ujęci poziomem i szerokością programu tam oferowanego. Ale przy wjeździe do planetarium był piękny znak, który mi został w pamięci. Kosmos jest bliżej niż myślisz. I to warto sobie uświadomić. Kosmos nie jest gdzieś tam. Kosmos jest tu. My jesteśmy bombardowani bez przerwy ogromną ilością promieni kosmicznych, bo od czasu do czasu, raz na sekundę powiedzmy średnio, ale również przepływa przez nas ogromna ilość na przykład cząstek ciemnej materii. Mniej więcej 10 miliardów na sekundę.
O której nie wiemy nic. W zasadzie.
Wiemy trochę więcej niż nic. Dużo więcej niż nic, natomiast nie wiemy na pewno. Mamy bardzo dobre teorie, bardzo dobre hipotezy, które chcemy zweryfikować eksperymentalnie. I żeby móc je zweryfikować eksperymentalnie, musimy je ukonkretnić, bo inaczej będziemy zbyt szeroko próbowali szukać. Więc badamy bardzo dobrze, powiedzmy, usadowione w naszych wyobrażeniach hipotezy. Ale ten wszechświat jest tu i nie trzeba lecieć na drugą stronę kosmosu, wszechświata, żeby tam to zobaczyć. Można zbudować wielkie teleskopy, ale również można pójść w drugą stronę i zejść pod Ziemię, żeby schować się, uciec od promieniowania kosmicznego i znaleźć takie środowisko, bardzo ciche, gdzie nie ma ingerencji z zewnątrz i tam dopiero spróbować odkryć, dokonać detekcji tych cząstek, które normalnie tak słabo oddziałują, że na powierzchni Ziemi nie mamy szansy ich zobaczyć.
Pan mówi o neutrinach, profesorze.
O neutrinach ciemnej materii. W szczególności mamy nadzieję, że właśnie w ten sposób się odkryje cząstki ciemnej materii.
A czego my się chcemy dowiedzieć, próbując je odkryć, próbując je zmierzyć, jakoś opisać?
No, przede wszystkim chcemy dowiedzieć się, dlaczego, z czego składa się 1/4 wszechświata, masy energii wszechświata. To jest dosyć duży kawałek wszechświata. Wszechświat, w którym żyjemy, jest niezwykle dziwny. 95% tego wszechświata składa się z czegoś, czego nie znamy.
A to coś jest też tutaj? Czy to jest gdzieś tylko tam?
Wszędzie. Ciemna materia to jest około 25%. Ciemna energia tak zwana, około 70%. Wobec tego ogromna większość jest nieznana. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale nawet nie wiemy, czym to jest. I co więcej, to jest wszędzie. To jest tutaj. Jak powiedziałem, cząstki ciemnej materii przelatują przez nas w ogromnej liczbie, 10 miliardów cząstek, wimpów tak zwanych, na sekundę przez nasze ciało. Chcemy wiedzieć, czym to jest. Więc pierwsza przyczyna jest taka, że chcemy wiedzieć, ciekawość. Ale do tego, żeby to na to pytanie odpowiedzieć, trzeba rozwijać wspaniałe technologie, które przydają się w gospodarce, w medycynie, w wielu innych działach, które są tym czynnikiem dodanym, które się powodują, że się to również opłaca dla społeczeństwa.
Proszę bardzo, profesorze.
To częściowo włącza się w kontekst mojej profesjonalnej kariery, więc promieniowanie tła to promieniowanie najstarsze, które dochodzi do nas z okresu bardzo bliskiego początku wszechświata. Dzięki precyzyjnym badaniom w ciągu kilku dekad stworzyliśmy, głównie dzięki właśnie postępom w tej dziedzinie, sytuację, którą ja osobiście odbieram jako paradoksalną, to znaczy mamy do dyspozycji matematyczny model wszechświata oparty na ogólnej teorii względności i różnych opisach materialnego materialnej części wszechświata, który daje się opisać przy pomocy małej liczby parametrów ograniczanych przez eksperyment. Większość tych parametrów znamy z dokładnością znacznie przekraczającą 1%. To jest wstrząsające w sensie postępu w ciągu kilku ostatnich dekad w kosmologii, ponieważ kosmologia wtedy, kilka dekad temu, no to była taka dziedzina, w której wypowiadanie się na jakikolwiek temat z dokładnością do czynnika 2 to już uchodziło za precyzyjną kosmologię. W tej chwili ograniczenia narzucone poprzez te wyniki na całą resztę astronomii są drastyczne i przestrzeń teorii koncypowanych jest bardzo mała. No i paradoks, o którym mówiłem, polega na tym, że ten model wymaga istnienia około tam 25% nieznanej, zupełnie ciemnej materii i ponad 70% tak zwanej ciemnej energii stałej, kosmologicznej w innym języku. Czyli mamy model. Ja, żeby dołączyć się do kontekstu naszej instytucji, którą też tu w pewnym sensie reprezentujemy, Akademii Kopernikańskiej, uważam, że jesteśmy w momencie naukowym oczekiwania na kogoś w rodzaju nowego Kopernika. Ponieważ no, Kopernik, przypomnijmy sobie, funkcjonował próbując zrozumieć Układ Słoneczny w momencie, w którym nie było jeszcze fizycznej teorii grawitacji. Jeszcze Newton nie był obecny na tej planecie. Także Kopernika doświadczenia były natury matematycznej, pomiarowej i matematycznej, a walczył z dobrze ustanowionym modelem matematycznym, ptolemejskim, który, jak się dobrze przyjrzeć temu, co Kopernik zaproponował, to z większą precyzją opisywał ruchy planet niż to, co Kopernik zaproponował, ponieważ model Kopernika nie był modelem dokładnym. Zakładał kołowe orbity i tak dalej. Więc może trochę przesadzając, ale chyba niewiele, ja uważam, że jesteśmy w kosmologii w momencie, że mamy właśnie matematyczny model bez zrozumienia kontekstu fundamentalnego w sensie fizyki, bo nie ma fizyki fundamentalnej ciemnej materii. Po prostu nie ma. Jest wyobrażenie, że to pewnie są jakieś cząstki, które powinny się jakąś teorią opisać, ale nie wiemy, jaka to jest teoria. Jest tych teorii setki. Okay? I eksperymentalnie, no ponieważ fizyka oczywiście jest nauką, która, jak jesteśmy uczeni, jest nauką opartą na eksperymencie, no w pewnym momencie pewnie dojdzie do rozstrzygnięcia tego poprzez eksperyment, zbudowanie tej technologii, być może znalezienie tych cząstek. Z ciemną energią pewnie będzie jeszcze trudniej, bo tutaj to już zupełnie jest fantazyjny element w kontekście współczesnej fizyki tego, co tu działa. Więc uważam, że mówiąc tutaj do kamery, do ewentualnych słuchaczy, młodych ludzi, chcemy ludzi zainspirować, uważam, że no moment jest niepowtarzalny. Mamy morze danych do dyspozycji, wstrząsająco silne instrumenty, które obserwują cały wszechświat, dostarczają tak wiele danych, że już nie wystarcza astronomom, żeby je obrobić, bo być może jeszcze dojdziemy do sztucznej inteligencji, która nam podobno pomoże przez te dane przesiewać i tak dalej, te dane przesiewać i szukać odpowiedzi. Ja w to akurat nie wierzę. Uważam, że postęp w dziedzinie myśli musi nastąpić jakiś, który doprowadzi nas do przełomu właśnie na skalę kopernikańską i życzę sobie, żeby dożyć do tego momentu.
Ja tu się nie zgodzę.
Skomentować to, co powiedział mój kolega.
Jasne.
Powiedziałeś, Krzysztofie, że nie ma teorii ciemnej materii.
Powiedziałem, że jest ich wiele, są setki.
A chwilę potem powiedziałeś, że jest ich setki, więc albo nie ma, albo
nie ma fundamentalnej teorii akceptowalnej, którą możemy zmierzyć.
Problem polega na tym, że teorii, czy raczej modeli ciemnej materii jest zbyt wiele. A dlaczego? Dlatego, że jest bardzo łatwo wymyśleć hipotezę ciemnej materii w konkretnych modelach. Bardzo łatwo jest, to jest bardzo... teoretycznie bardzo, bardzo łatwo. Dlatego ja jako teoretyk, który ogromną większość życia spędziłem badając hipotezy dotyczące, czym ciemna materia może być i proponując swoje, postanowiłem założyć centrum AstroCent, które zamieniło się niedawno w Międzynarodowy Instytut Astrofizyki Cząstek PAN, w którym chcę pomagać moim kolegom doświadczalnikom w odkryciu tej ciemnej materii, bo bez doświadczenia nigdy nie będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czym ciemna materia jest.
Które z tych setek hipotez jest prawdziwe?
To samo, ale to tak nie funkcjonuje. To jest zupełnie inaczej, mi się wydaje. Jest pewien praktyczny aspekt, o którym była mowa na samym początku. Moje doświadczenie z zajmowaniem się projektami instrumentalnymi, aparaturowymi jest taki, że no, trzeba kogoś przekonać, żeby wyłożył pieniądze na coś tam i argumentujemy, że my coś tam stwierdzimy, odkryjemy, potwierdzimy. A to, co jest najbardziej frapujące, to jest to, że to, co jest najciekawsze, to wychodzi i nas zaskakuje. To w ogóle nikt tego nie wymyślił, nie przewidział, nie dostrzegł. I to prosty przykład, genialny pomysł naszego nieżyjącego kolegi profesora Paczyńskiego, prawda? Mikrosoczewkowanie grawitacyjne i zbudowanie wokół tego eksperymentu. Był to powód, dlaczego wydać pewne pieniądze. Natomiast to, co wyszło z tego projektu, to o wiele, wiele przekracza początkowy zamysł. Zaskakują nas pewne wyniki i będą zaskakiwać. Nie wymyślimy tego i być może pewne eksperymenty, które technologiczne zostaną skonstruowane czy sfinansowane, co kolega tutaj ma nadzieję, że da odpowiedź jemu na jego teoretyczne modele, to wcale nie będzie tak.
Znaczy nie, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co pan mówi, to powinniśmy argumentować, że chcemy znaleźć odpowiedź.
Nie, my to robimy.
I my to robimy, natomiast to, co jest ciekawe, to jest ta wartość dodana.
To jest wartość dodana, która nas zaskakuje.
Zwykle dowiadujemy się znacznie więcej, niż planowaliśmy.
Tak jest. Żeby wiedzieć, trzeba widzieć, trzeba dostrzec. I to jest ten problem.
Profesorze.
Znaczy ja mam tutaj tezę, która pogodzi panów troszeczkę.
A my się nie kłócimy.
Otóż nie, ja mówię w sensie pozycjonowania. Otóż cały rozwój fizyki współczesnej od końca XIX wieku to jest wyścig między teoretykami a eksperymentatorami. Były czasy, kiedy teoretycy byli pierwsi, mówili, o, tu mi wyszło, prawda, jak Diracowi. Tu eksperymentatorzy idą za tym. Była historia z neutrinem, prawda, 25 lat czekało neutrino na potwierdzenie. Były czasy, kiedy eksperymenty były pierwsze, prawda, i powiedzę. Co do sztucznej inteligencji, no nie zgodzę się tutaj z kolegą, dlatego, bo sztuczna inteligencja pomoże nam znaleźć korelacje, których nie widzimy ze względu na masę tych ilości. Ona nam po prostu przesie. Sztuczna inteligencja właśnie w kosmologii, ona może być sitem, która przesypie, że tak powiem, te ziarna niewarte. A teraz mam odpowiedź taką praktyczną, bo zadał pan pytanie, no to na czym się mamy skupić? Pół żartem, pół serio odpowiem tutaj troszkę. Powinni się skupić na Księżycu. A dlaczego? Bo Księżyc ma ogromne zasoby helu-3. Ludzie wierzą, że synteza jądrowa będzie rozwiązaniem przyszłości, że tak powiem, zapotrzebowania, rozwiązanie problemu zapotrzebowania na energię. Ja mam bardzo przykrą i prowokującą opinię, że fuzja w postaci deuter-tryt nigdy nie będzie funkcjonowała na Ziemi. Natomiast helowa z deuterem, ona ma ogromną szansę.
Czy też tu?
Czyli tutaj sobie ściągniemy ten hel-3, który został przez jad słoneczny, że tak powiem, tam nagromadzony. I wtedy być może synteza będzie miała szansę. Dlaczego synteza nie ma sensu? No dlatego, że tam nośnikiem energii jest neutron, żeby już tutaj nie wchodzić ten. I odebranie energii od neutronu jest dużo, dużo bardziej trudniejsze niż odebranie energii od naładowanej cząsteczki. Dlatego łatwo budować reaktor jądrowy, natomiast bardzo trudno wybudować reaktor syntezy, który, mówię, przez następne 100 lat będzie w tej i nigdy nie zostanie zbudowany w celach komercyjnych. Dlatego, bo odebranie, już pomijając plazmę, stabilność i tak dalej, odebranie energii od neutronu jest dużo bardziej trudniejsze niż odebranie energii od naładowanej cząsteczki, na przykład produktu rozszczepienia, który się zatrzymuje, prawda, na przestrzeni mikronów, oddaje energię kinetyczną jako ciepło. Także wracając do tej eksploracji, jeżeli chcemy, prawda, za szybkimi korzyściami, Księżyc i Hel-3 to jest dobre rozwiązanie. Ale tak pół żartem, pół serio.
Profesorze?
Moja perspektywa jest troszeczkę inna niż astronomiczna, dlatego że ja historycznie zacząłem swoją edukację w fizyce cząstek elementarnych, kolajderowej fizyce i inaczej mówiąc w badaniu mikroświata, świata zjawisk kwantowych. I w tej dziedzinie badania doświadczalne często potwierdzały przypuszczenia, hipotezy teoretyczne i była to droga, która pozwalała na budowanie coraz bardziej spójnej i całościowej teorii, którą nazywamy obecnie standardowym modelem fizyki cząstek. Wierzymy również, że ten model nie jest kompletny. Ma swoje pytania teoretyczne, na które nie umiemy odpowiedzieć. Bozon Higgsa został odkryty, ale wierzymy, że to jest jeden z kilku bozonów Higgsa prawdopodobnie. Inaczej mówiąc, że istnieje nowa fizyka poza modelem standardowym i cząstka ciemnej materii jest elementem tej nowej fizyki. Proszę zauważyć, że wszedłem na temat kosmologiczny. Wspomniałem o cząstce ciemnej materii. Żeby zrozumieć na fundamentalnym poziomie, czy bardziej fundamentalnym poziomie, mikroświat, sięgamy do kosmosu, żeby wyjaśnić, czym jest ciemna materia, która wierzymy jest cząstką elementarną. I teraz, czy możemy zrozumieć na fundamentalnym poziomie cząstki, składniki fundamentalne, cegiełki fundamentalne świata bez obserwowania, bez badania kosmosu? Według mnie nie. Nowy Kopernik, jeśli się pojawi, miejmy nadzieję, że będzie z Polski również, będzie zadawał sobie pytania, które już przed nami stoją, może nie do końca jeszcze są sformułowane we właściwy sposób, ale to są pytania dotyczące zjawisk w kosmosie. Entropia czarnych dziur. To jest jeden z takich tematów, który jest niezrozumiany. I żeby zrozumieć teorie fundamentalne, czy to są teorie superstrun, czy inne teorie alternatywne, te teorie rozpatrują w szczególności, co się dzieje we wnętrzu czarnych dziur, w okolicy czarnych dziur. To jest kosmos, to jest badanie kosmosu. Również wczesnego wszechświata, bardzo wczesnego wszechświata, gorącego wszechświata. Jak to tam się odbywało? Kosmos jest najlepszym naszym laboratorium. Badanie kosmosu pozwoli nam, wierzę, odpowiedzieć na pytania dotyczące mikroświata. A wracając do Kopernika, naszego Mikołaja Kopernika sprzed 500 lat, on był chyba pierwszym człowiekiem, który sformułował myśl, że grawitacja jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy przyciągania czy oddziaływania na siebie ciał materialnych. Byłem zaszokowany, kiedy to przeczytałem.
W kilku panów wypowiedziach pojawia się ten element, czekamy na rewolucję, czekamy na inne poukładanie tego, co wiemy, czekamy na to, żeby coś, ktoś posortował te dane, których jest tak dużo, że w gruncie rzeczy brakuje nam rąk do pracy. Panowie mówicie o nowym Koperniku, pan profesorze mówi o nowej fizyce. Czy my jesteśmy w takim momencie przełomowym nauk ścisłych? Takim, w którym tak naprawdę, bo takie momenty w historii już bywały, tak naprawdę nie do końca wiemy, co mamy zrobić, bo czekamy na jakiś przełom. Czy ja to dobrze rozumiem?
To pewnie zależy od tego, kto odpowie na to pytanie. Ja akurat uważam, że miejmy nadzieję, że tak jest. Tak było pod koniec XIX wieku. Wydawało się, że fizyka jest skończona. Wydawało się, że było parę jakichś małych, irytujących efektów. Znalazł się człowiek, który o tym pomyślał, sformułował nowe teorie, potem się zaczął przełom kwantowy i potem już poszło. I konsekwencje tego są gigantyczne w sensie implikacji cywilizacyjnych. Mam nadzieję, że coś takiego nas czeka. Ja bardzo chcę wierzyć w to, że to nie jest tak, że łatwo się generuje teorie, spokojnie. Trzeba to tylko przesortować, coś się znajdzie, znajdziemy cząstkę ciemnej materii i już to będzie to odpowiedź na te wszystkie nasze pytania. Ja liczę na to, że tam są głębsze treści.
Treści są i to są pytania bardzo podstawowe, na które nie mamy odpowiedzi. To nie jest tylko to, że 1/4 wszechświata, ciemna materia, wierzymy, to jest jakaś cząstka i ona powinna być częścią większej całości tej nowej fizyki. ale również są pytania bardzo, bardzo dla nas podstawowe. Mianowicie, dlaczego w ogóle istniejemy? Dlaczego w ogóle istniejemy? A no dlatego, że we wczesnym wszechświecie była materia i antymateria w równych ilościach, a teraz jest tylko materia. Co się stało, że antymateria pierwotna zniknęła? To wymaga wyjaśnienia teoretycznego. I wyjaśnienia teoretyczne, to jest tak zwana teoria bariogenezy, czy leptogenezy związanej z bariogenezą, wymaga istnienia nowej fizyki. Inaczej mówiąc, nasze obecne zrozumienie mikroświata jest zupełnie niekompletne. No dobrze, i wobec tego musimy to zrozumieć. To nie jest tylko tworzenie teorii dla robienia teorii, tylko to jest próba odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania.
Ale filozofia, krótko chciałem powiedzieć, filozofia jest taka, że my nie czekamy na przełom, tylko my działamy.
A no właśnie, bo ja to samo chciałem powiedzieć. Nie podoba mi się bierna forma tutaj. Czy my czekamy? Nie, my pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Natomiast my i też nie podoba mi się pomysł nowej fizyki. To nie jest nowa fizyka, to są następne pokłady tej samej fizyki, bo nowa fizyka nie zaprzeczy starej fizyce.
To właśnie chciałem to zapytać, czy w Haśle
nowa fizyka nie zaprzeczy... Pewna nazwa używana po prostu w języku.
Tak. No to wyjaśnijmy, żeby nie było niepozrozumienia. Nowa fizyka nie polega na tym,
właśnie, że
od 1 września, tak, gdyby tak się wydarzyła, tak, wyrzucamy do kosza dokładnie wszystkie książki i podręczniki, bo to stara fizyka. Mówimy o kolejnym piętrze, mówimy o otwarciu nowego pokoju.
Trzeba zrozumieć, że rozwój, i tego nie rozumieją ci, którzy pracują w tabelkach Excelu, bo tam nie ma dobrych funkcji nieliniowych, rozwój nauki nie jest liniowym procesem. Rozwój nauki jest skokowy, dochodzi do pewnego poziomu zrozumienia. Einstein też nie wziął się znikąd, prawda? Tam przygotowywali niektórzy naukowcy w tamtym czasie, między innymi Poincaré, takie podobne, tylko on to wszystko wziął w kupę, że tak powiem ładnie i to ładnie sformułował, nie mając pojęcia ani o neutrinach, ani o ciemnej masie, ani o ciemnej energii, prawda? Także potrzebny jest moment, kiedy to wszystko się ładnie złoży.
Jesteśmy w tym momencie?
Że jesteśmy blisko takiego momentu, ale pytania. Tego się też nie da ekstrapolować.
Są pytania, ale nie znamy odpowiedzi, więc kiedy to nastąpi, ten przełom, nie wiemy. Bo to wymaga bardzo czułych doświadczeń nowych i być może również tego elementu zaskoczenia, że odkryjemy coś, o czym żeśmy nie pomyśleli. Natomiast czekamy z bardzo fundamentalnymi pytaniami na odpowiedzi, które wierzymy przeniosą nam nasze zrozumienie na dużo, dużo głębszy poziom.
Czy ten przełom przyjdzie z kosmosu? Albo innymi słowy, my tam musimy patrzeć, tam musimy zerkać, żeby go znaleźć, żeby w końcu się zadział?
Wierzę, że tak. Bardziej z kosmosu tego wielkiego niż z mikrokosmosu, dlatego że doświadczenia związane z kolajdorami, nie chcę powiedzieć osiągnęły pewną granicę, ale skala czasowa w postępie, w budowaniu takich kolajderów się bardzo wydłużyła. Wobec tego badania kosmosu mają szansę odpowiedzieć na nasze fundamentalne pytania być może wcześniej.
Okej.
Pan wspominał, żeby się nie przejmować ekonomistami, prawnikami i tak dalej. W dziedzinie już czystej nauki realizowanej w eksperymentach kosmicznych, z tego co słyszałem przez wiele lat w kręgach posiadających finansowe wpływy w NASA, no to można by opisać to, że w pewnym sensie metodologia postępu jest taka, że najtrudniej jest uzyskać środki na badania i eksperymenty, które są, jak to się mówi po angielsku, completely open-ended. Że agencje są bardzo niechętne, żeby finansować coś, co się też nazywa kolokwialnie polowaniem na dzikie gęsi, czy coś w tym stylu, to z angielskiego tłumacząc nieporęcznie. Że najłatwiej to jest, przykład jest taki na przykład, teoria inflacyjna powinna była zostawić morze fal grawitacyjnych ze wczesnego wszechświata. One powinny w promieniowaniu tła pozostawić sygnatury topologiczne, które powinny być rozpoznawalne, jeżeli się dostatecznie precyzyjnie to pomierzy. Tylko że nie wiemy, jaka jest konkretna teoria, tak jak z ciemną materią, która inflacyjnie spowodowała to, co się wcześniej we wszechświecie wydarzyło. W związku z tym nie mamy przewidywań konkretnych na poziomie amplitudy tego efektu, Wiadomo, że są ograniczenia na niego i prawdopodobnie o kilka rzędów wielkości trzeba zejść głębiej, żeby być może zbliżyć się do momentu, w którym coś zaczniemy widzieć na niebie. No i to kosmologów wszystkich podnieca niezwykle, ponieważ mamy ten smoking gun of inflation niemalże w ręce, tylko tego satelitę trzeba zbudować za parę bilionów dolarów, polecieć, poobserwować i może się znajdzie. I na to odpowiedź jest, no może nie, bo w astrofizyce to się buduje duże teleskopy, tak jak kolega wspomniał. Nawet jeżeli oryginalny cel jest dobrze zdefiniowany, z reguły one powodują lawinę wyników, które nawet nie były przewidywane. Nawet misja Planck była tak zrobiona, że miała zmierzyć promieniowanie tła kosmologiczne z taką dokładnością, jak zaprogramowaliśmy. Tak to zrobiła. Znacznie więcej artykułów naukowych pojawiło się tak zwanej dziedzinie dodatkowej nauki, badania galaktyki, astrofizyki i tak dalej. To wszystko były dodatkowe wartości, które ta misja przyniosła. Także takie fizyczne myślenie, bo to w astronomii nazywa się myśleniem typu eksperymentu fizycznego. Mamy teorię, mamy szczególny efekt, wiadomo, że będzie 7, budujemy wszystko, żeby znaleźć 7, załatwiona sprawa, dostajemy Nagrodę Nobla. Nie ma takiej fundamentalnej teorii, która w kosmologii każe tę siódemkę znaleźć. Wide open search finansowy jest prawdopodobnie niemożliwy. Także trzeba ludzi inspirować, trzeba wierzyć. Tutaj ja żadnego defetyzmu nie sieję, wręcz przeciwnie. Uważam, że no mnie to podnieca niezwykle. Ten wąski kosmologiczny kontekst, tak? Natomiast skale czasowe, no, w akceleratorowej fizyce są trochę trudne do skonsumowania. Takie się powoli stają w dziedzinie wczesnego wszechświata, tak? No, ja przeżyłem we własnej karierze sekwencję 3 misji poświęconych kosmologicznie temu, co mnie akurat podniecało i wypełniło moją karierę. Następna zdarzy się za 20 lat, 30 lat, 40, nie wiemy tego. Nie wiemy, bo po pierwsze nie mamy teorii, którą ludzie, którzy podpisują te kwity, siedzą w Excel Sheets, liczą dolary, powiedzą, proszę bardzo, jest 50 milionów dolarów, załatwcie sprawę. Nie, bo my nie wiemy, czego szukamy, w sensie ilościowym.
I to jest ten sygnał nadchodzącej rewolucji, że doszliśmy do punktu, w którym nie do końca wiemy, czego szukamy?
No, jeżeli teoria fizyczna rozwinie się do tego momentu, że zdefiniuje tę siódemkę, to przełom będzie bardzo szybki.
Zawsze tak było. Okay, przypomnę 100 lat temu Paul Dirac zaproponował, że istnieje antymateria. Antymateria, coś zupełnie dziwacznego, prawda?
Dokładnie takie same w 26 roku, a propos. No, w 1926 roku.
No, 100 lat temu. I zaproponował, że obok świata cząstek, który znamy, istnieje świat w lustrze, świat antycząstek. I to była dziwaczna hipoteza, w ogóle trudna do skonsumowania. Wkrótce ją potwierdzono eksperymentalnie. Ćwierć wieku wcześniej zaproponowano hipotezę kwantów, czyli porcji energii, Planck, prawda? Coś zupełnie też nadzwyczajnego. Potrzebne to było jako tryk matematyczny, żeby wyjaśnić pewne zagadki ciała czarnego. Nikomu nieznany urzędnik patentowy w Zurychu o nazwisku Albert Einstein dostał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie właśnie promieniowania tego ciała czarnego. Czyli jako teoretyk chcę podkreślić aspekty z pewnych hipotez, spekulacji, które mogą wydawać się na początku bardzo dziwne, wręcz niewiarygodne, które potem zostają potwierdzone, nie zawsze, ale często się zdarza, zostają potwierdzane doświadczalnie i otwierają nasze okno na świat w sposób absolutnie rewolucyjny, a przez to również z czasem zrozumienie. Okazało się, że antycząstki są konieczne do tego, żeby sformułować kwantową teorię świata kwantowego cząstek. Neutrina. Po co były neutrina? Właściwie nie wiadomo było, po co neutrina istnieją. Okazało się, że są konieczne, żeby skompletować model standardowy. Miłon. Piękne pytanie. Who ordered miłon? Po co jest miłon potrzebny? Okazało się, że jest to konieczny element modelu standardowego. Z 3 generacjami cząstek, bez tych 3 generacji nie byłoby nas, nie byłoby życia.
Bez neutrin nie wybuchałyby supernowe.
Dokładnie.
I nie byłoby nas tutaj.
Dokładnie. Więc mikroświat i makroświat się w bardzo głęboki sposób ze sobą łączą.
Nie da się wyjaśnić jednego bez drugiego. Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ona przeszła od tego, co tu i teraz, czyli Artemis, przez inspirowanie. Myślę, że w interesie wszystkich nas jest szukanie nowego Kopernika, tak a propos Akademii Kopernikańskiej, w tym dosłownym i w tym przenośnym znaczeniu, bo mam wrażenie, że ten dzisiejszy Kopernik ma do zrobienia znacznie więcej niż miał chyba tamten. Chociaż i ten dzisiejszy, i tamten, jego wpływ na nauki i na nasze zrozumienie jest znacznie, znacznie szerszy i głębszy niż tylko i wyłącznie to, czym on się rzeczywiście zajmował.
Musimy powiedzieć, że może nie tyle szukanie nowego Kopernika, co wychowanie.
Wychowanie, no właśnie.
Nie, to się zjawi nagle i to właśnie odkrywanie tego wszystkiego nie leży we wszechświecie czy gdziekolwiek indziej, tylko w naszym mózgu.
I ważnym wnioskiem tego, skoro wspomnieliśmy o promieniowaniu tła, że nieraz widzimy coś i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Odkrycie promieniowanie tła to jest właśnie dokładnie takim przykładem. I tu wspomnę jeszcze chyba o najbardziej nieszczęśliwszych naukowcach XX wieku. Córce Marii Curie Skłodowskiej, Ireny i jej męża Frédérica Joliot. Oni tak naprawdę widzieli neutron, nie wiedzieli, że go widzieli. Oni widzieli rozszczepienie, nie wiedzieli, że to widzieli. Dostali Nobla za coś zupełnie innego, ponieważ widzieć to jest jedno, zrozumieć to jest drugie. I dlatego neutron odkrył Chadwick, a rozszczepienie odkrył Otto Hahn, Lise Meitner i Strassmann.
Mała nagroda pocieszenia, niezła.
Ale niezła, nie. No, tak rodzina, która ma 6 Nobli akurat, nie tak a propos.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Wacław Gudowski, światowej klasy ekspert w dziedzinie reaktorów jądrowych. Profesor Krzysztof Górski, astrofizyk, polski kosmolog, pracujący przez wiele lat w NASA JPL. Profesor Marek Sarna, ekspert w zakresie budowania infrastruktury astronomicznej, współpracownik i Polskiej, i Europejskiej Agencji Kosmicznej związany z Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk i profesor Leszek Roszkowski, fizyk, astrofizyk, kosmolog i dyrektor nowo powstałego Międzynarodowego Instytutu Astrofizyki Cząstek Polskiej Akademii Nauk. A Państwu, a Wam dziękuję za uwagę.